Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o napięciowych bólach głowy, jakie nazywane są także bólami głowy spowodowanymi wzmożonym napięciem mięśni, które są najczęściej spotykanym bólem głowy, określanym także niekiedy jako ból psychogenny albo stresowy ból głowy. Częstość występowania napięciowego bólu głowy jest szacowana w populacji ogólnej zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie od 30 do 80%. Bóle napięciowe występują często u kobiet, znacznie częściej niż u mężczyzn, najczęściej w średnim wieku, niekiedy razem z migreną i, jak wspominałam, zaburzeniami emocjonalnymi. Odnotowano także występowanie tego rodzaju dolegliwości u młodych osób, nawet w 5 do 7% u nastolatków. Bóle głowy należą do najczęściej zgłaszanych dolegliwości, o których pisano już nawet w papirusach staroegipskich. Jednak dokładniejsze badania naukowe dotyczące bólów głowy przeprowadzone były dopiero w latach 80., kiedy zaobserwowano negatywny wpływ bólów głowy na jakość życia, co dotyczy szczególnie codziennego, przewlekłego bólu głowy od angielskiej nazwy określanego także skrótem CDH, jaka jest zespołem objawów, wśród których ból występuje codziennie, cechując się znaczną opornością. Napięciowy ból głowy jest charakteryzowany także jako samoistny, obok migreny najczęściej występujący ból, chociaż także bóle występujące okresowo, czyli epizodycznie, trwające od kilku godzin do kilku dni, albo jako przewlekle trwające nawet przez miesiące i lata, których powodem może być właśnie wzmożone napięcie mięśni w obrębie głowy, jakie może być to napięcie wyczuwane dotykiem, chociaż tylko u części osób udaje się takie wzmożone napięcie mięśni udokumentować w badaniach dodatkowych. Bóle głowy często łączą się z intensywnymi skurczami mięśni głowy, karku i barków. Napięciowy ból głowy może być także maską depresji, ale również jego powodem mogą być czynnościowe albo strukturalne zmiany w obrębie stawu skroniowo-żuchwowego, jakie są spowodowane również wzmożonym napięciem mięśni w stawach skroniowych, rozszerzając się na pozostałe mięśnie głowy i twarzy. Pochodzenie napięciowych bólów głowy nie jest do końca poznane, jednak charakteryzowane jako wieloczynnikowe. Spośród czynników ryzyka wymieniane są zaburzenia psychogenne, jak już mówiłam, zarówno depresja, jak i lęk czy stres, a nawet niedostateczna ilość snu. Nieprawidłowa postawa, zwłaszcza spowodowana zmianami w kręgosłupie czy skrzywieniem kręgosłupa, mrużeniem oczu przy czytaniu i jaskrawym świetle, które zwiększają prawdopodobieństwo bólów głowy. Bardzo często związane jest to z zaburzeniami widzenia i nieprawidłowymi okularami. Bóle głowy u kobiet bywają związane także z cyklem miesięcznym oraz kojarzone są z odstawieniem leków przeciwbólowych. Obraz kliniczny napięciowego bólu głowy różni się od migreny i bóle nie są napadowe, ale pojawiają się nieregularnie, jak już mówiłam, utrzymują od kilkunastu minut aż po wiele dni. Ból jest niezbyt nasilony, określany czasem jako ucisk albo obręcz wokół głowy, także jako gniecenie. W niektórych przypadkach ból dotyczy obu skroni, a w innych może być zupełnie odmienny. Bólom nie towarzyszą jednak charakterystyczne dla migreny nudności. Występuje czasem tylko niewielkie pobudzenie. Nie ma też innych objawów ani nasilenia pod wpływem czynności fizycznych. Podejrzewa się, że ból głowy jest wynikiem nieprawidłowej reakcji na obciążenia emocjonalne, a pewne znaczenie ma wzrost napięcia mięśni właśnie głowy i karku. Napięciowy ból głowy, jak już mówiłam, może współistnieć także z migreną. Podobny charakter bólu do napięciowego charakteru bólu głowy spotyka się także w następstwie uszkodzeń urazowych kręgosłupa, szczególnie w odcinku szyjnym, przy wykonywaniu gwałtownych ruchów, zginania czy prostowania. Ból okolicy skroniowej i mięśni żwaczy może także wynikać z przyczyn stomatologicznych albo zapalenia stawu żuchwowo-skroniowego czy dysfunkcji tego stawu. Zwłaszcza u ludzi z napięciem lękowym, znerwicowanych, zgrzytanie zębami opisywane jako bruksizm, który polega na mimowolnych, podświadomych ruchach żuchwy, może prowadzić także do przeciążenia tkanek przyzębia z występowaniem przewlekłych bólów głowy o typie bólu napięciowego. Podstawą diagnostyki bólu głowy jest oczywiście wywiad lekarski, ale także szereg badań, w tym badania ogólne i neurologiczne, z wykonywaniem badań neuroobrazowych w celu wykluczenia innych przyczyn. Według międzynarodowej klasyfikacji bólów głowy wyróżnia się postacie epizodyczną rzadką, gdy występuje jeden epizod bólu głowy w miesiącu, trwając około 30 minut. Druga postać opisywana jest jako epizodyczna częsta, wraz z występowaniem od 1 do 14 dni nawet bólu głowy w miesiącu, także postać przewlekła wtedy, kiedy bóle utrzymują się dłużej niż 15 dni, które mają, jak już mówiłam, charakter mogą mieć zarówno rozlany, jak i uciskowy, tępy o charakterze gniecenia czy ucisku obręczy. Chorzy często budzą się z bólem, który narasta stopniowo w ciągu dnia i także może stopniowo ustępować. Niejednokrotnie, jak już mówiłam, jest to związane z napięciem emocjonalnym, zespołami nerwicowymi, szczególnie ze stanem obniżonego nastroju i depresją. Ponadto do typowych objawów napięciowych bólów głowy należą sztywność mięśni karku i uczucie ucisku za oczami. Napięciowe bóle głowy rozpoznawane są, gdy występuje co najmniej 10 epizodów bólów głowy spełniających kryteria, czyli trwające 30 minut do tygodnia oraz dwie cechy spośród wymienianych, czyli ból uciskowy o charakterze ściskającym, jaki utrudnia aktywność fizyczną, chociaż, jak mówiłam, praca fizyczna zazwyczaj nie nasila dolegliwości. W trakcie dolegliwości nie ma nudności, nie ma wymiotów, zwykle nie ma nadwrażliwości na światło i dźwięk. Badanie psychologiczne wykazuje bardzo często nastawienie hipochondryczne, także cechy osobowości o cechach histerycznych i elementy depresji. Wielokrotnie złe samopoczucie psychiczne pozostaje dla chorych bardziej obciążające i męczące niż zmęczenie fizyczne. Napięciowy ból głowy często występuje u osób nadmiernie ambitnych, ale także wkładających duży wysiłek w osiąganie swoich celów życiowych. Napięciowy ból głowy może zakłócać także sen, powodując kilkakrotne budzenie się w nocy. U większości osób cierpiących występuje postać epizodyczna, która zwykle nie powoduje większych problemów ani konieczności leczenia. U około 2-3% chorych, którzy cierpią na postać przewlekłą, z długotrwałymi bólami głowy, oczywiście konieczne jest leczenie, które jest dość trudne. W pozostałych przypadkach, gdy ból głowy umiejscowiony jest obustronnie o charakterze uciskowym, pulsującym, może występować także nadwrażliwość na światło i dźwięk, i leczenie jest wtedy odpowiednio do stanu chorego zmieniane. Jak już wspominałam, powodem napięciowych bólów głowy może być zespół bólu mięśniowo-powięziowego i charakterystycznym występowaniem bólów mięśni w obrębie głowy i szyi, który często nie jest łączony stricte z bólem głowy. Ból mięśniowo-powięziowy może dotyczyć nawet 55% chorych cierpiących na ból głowy i szyi, wywołany przez bardzo wrażliwe miejsce w obrębie mięśni szkieletowych, które jest związane z nadwrażliwym, dającym się wyczuć badaniem palpacyjnym guzkiem w napiętym mięśniu. Punkt jest bolesny podczas dotyku, może wywoływać dolegliwości bólowe, ale także podrażniony punkt może powodować reakcje wegetatywne. Obecność tego punktu bólowego, inaczej określanego jako punkt spustowy, jest związana z ograniczeniem zakresu ruchu w stawach, uczuciem sztywności mięśni, osłabieniem siły mięśniowej, które stają się szczególnie wyraźne po dłuższych okresach braku aktywności ruchowej, po nocnym wypoczynku czy dłuższym siedzeniu. Większość badaczy wyróżnia utajone i aktywne punkty spustowe, u których niektóre z nich utajone nie są powodem bólu, choć mogą wpłynąć na ograniczenie ruchomości, osłabienie siły mięśniowej oraz zmianę postawy ciała. Za podstawowe kryteria diagnostyczne obecności punktu spustowego uważa się obecność napiętego pasma włókien w obrębie mięśni szkieletowych, obecność tego nadwrażliwego miejsca w obrębie napiętego mięśnia z odczuwaniem bólu rzutowanego przy pobudzeniu tego punktu. U większości chorych występuje, jak już mówiłam, postać epizodyczna albo rzadka, jednakże postać zwłaszcza przewlekła może utrzymywać się wiele lat i jest uznawana za najtrudniejszą do leczenia. Punkty spustowe bólu i zespół bólu mięśniowo-powięziowego jest związany z obecnością tychże punktów spustowych, który charakteryzuje, jak już mówiłam, zwiększone napięcie mięśnia i badania potwierdzają występowanie objawów mięśniowo-powięziowych przypadków zespołów bólowych, zwłaszcza bóle stawów skroniowo-żuchwowych, także bóle występują zespoły bólowe w odcinku szyjnym kręgosłupa. Istnieje kilka hipotez, które tłumaczą powstawanie punktów spustowych. Jedna z tych teorii określana jest jako teoria kryzysu energetycznego. Występuje także teoria wrzeciona mięśniowego oraz teoria receptora polimodalnego. Podawane hipotezy wyjaśniające przyczyny powstawania tych punktów prowadzą, w tym teoria kryzysu energetycznego sugeruje nadmierne obciążenie mięśni, które jest powodem mikrourazów, co z kolei doprowadza w obrębie komórek mięśniowych do zwiększonego uwalniania jonów wapnia, a następnie do skrócenia włókien mięśniowych, prowadząc w konsekwencji do zaburzenia ukrwienia i zmniejszonego zaopatrzenia tkanek w tlen. W upośledzeniu ulega także zdolność komórek do gromadzenia energii, przez co stan tego skrócenia mięśnia, napięcia mięśnia jest podtrzymywany. Stopniowo w wyniku tych zmian dochodzi do gromadzenia metabolitów, co również stanowi źródło dolegliwości, gdyż substancje toksyczne powodują podrażnienie i uwrażliwienie zakończeń bólowych. Zdaniem badaczy przyczyną powstania tych punktów spustowych są zwłaszcza mikrourazy w wyniku długotrwałych napięć związanych z pracą zawodową, także z różnego rodzaju innymi urazami czy dysfunkcjami. Przyczyną tworzenia się punktu spustowego mogą być także czynniki mechaniczne, szczególnie przeciążenie mięśni, również wychłodzenie organizmu. Wspominane już wielokrotnie czynniki psychologiczne. Dla twórcy innej teorii wrzeciona mięśniowego powodem tych dolegliwości jest niewłaściwe funkcjonowanie wrzecion mięśniowych. Ból mięśniowo-powięziowy może być związany także ze zmianami w stawach, zwłaszcza z degeneracją krążka międzykręgowego, kiedy dochodzi do ucisku na nerw wychodzący z otworów międzykręgowych. Sytuacja taka traktowana jest jako rodzaj neuropatii, czyli uszkodzenia nerwu i bólów związanych z tymże uszkodzeniem. Następna teoria, która określana jest jako teoria receptora polimodalnego. Ból jest odpowiedzią na stymulację mechaniczną w przebiegu stymulacji termicznej czy chemicznej. Zaburzenia nerwowe tego typu są zwykle rozsiane w tkankach całego organizmu, odpowiadają za właśnie ból tępy i rozlany. Wśród czynników pozamechanicznych prowadzących do podrażnienia mięśni i poza stresem emocjonalnym i obciążeniem fizycznym wymieniane są zakłócenia gospodarki chemicznej, niedobór niektórych substancji. Wymieniane jest żelazo, witamina C, witaminy z grupy B, kwas foliowy, B2, zaburzenia gospodarki hormonalnej, zwłaszcza dotyczące zaburzeń pracy tarczycy. Również alergie mają być tymi czynnikami, które podtrzymują i nasilają bóle głowy. Ból głowy typu napięciowego, czyli tak zwany napięciowy ból głowy, bywał również nazywany bólem naczynioruchowym na skutek zmian związanych z reakcją naczyń na różnego rodzaju czynniki. Za chwilę opowiem o leczeniu. Leczenie napięciowego bólu głowy jest bardzo trudne. Doraźnie zalecane są leki przeciwbólowe, jednak z zastrzeżeniem, że mogą one, przyjmowane zwłaszcza długotrwale, powodować właśnie polekowe bóle głowy. W zapobieganiu najbardziej polecane są leki przeciwdepresyjne i to w niewielkich dawkach, ale przez dłuższy czas. Na podstawie dostępnych danych naukowych opracowano praktyczne wytyczne postępowania, gdzie wśród leków pierwszego wyboru czy rzutu podawane są właśnie leki przeciwbólowe, w tym oczywiście niesterydowe leki przeciwzapalne, takie jak ibuprofen czy kwas acetylosalicylowy, naproksen, paracetamol, diklofenak. Zalecane są najbardziej skuteczne dawki dla chorego, dobrze tolerowane. Dość skutecznie te preparaty łączone są także z szybko działającymi barbituranami, czyli preparatami, które powodują uspokojenie czy nawet sen. Spośród niesterydowych leków przeciwzapalnych najbardziej popularne są pyralgina, naproksen i ibuprofen, ale oczywiście leczenie tymi lekami powinno być kontrolowane, nieprzewlekłe ze względu na wiele objawów ubocznych. Wzmacnia na pewno działanie tych leków kofeina, która zresztą jest dodawana do większości różnego rodzaju preparatów. Spośród innych preparatów, które są stosowane przy napięciowych bólach głowy, są oczywiście opioidy i bardzo często preparaty opioidowe są łączone z paracetamolem, z kodeiną czy z innymi lekami uspokajającymi. W niektórych przypadkach rozważane jest leczenie zapobiegawcze ze stosowaniem leków, jak już powiedziałam, przeciwdepresyjnych, które jednak także mogą powodować szereg objawów ubocznych, zwłaszcza takie jak suchość w ustach, zawroty głowy, zaparcia czy zwiększenie masy ciała. Leczeniem przeciwdepresyjne obejmuje również leki nowej generacji, które określane są jako inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny. Drugi rodzaj leków to jest mirtazepina, która także może powodować objawy uboczne, takie jak senność, zwiększenie masy ciała. I w leczeniu zapobiegawczym stosuje się także klomipraminę. Leki uspokajające użyteczne są oczywiście okresowo. Dodatkowo nie mają one działania przeciwbólowego. Z powodu nadużywania leków mogą występować bóle polekowe i dlatego wskazania lekarzy, którzy leczą napięciowe bóle głowy, dotyczą prowadzenia dokładnych informacji, dokładnych danych dotyczących zażywania leków. Prowadzenie takiego dzienniczka, w którym nie tylko zapisywane są zażywane leki, ale także epizody bólowe głowy. Wskazane są także różnego rodzaju metody niefarmakologiczne, które zmniejszają czynniki ryzyka, a więc stres fizyczny, emocjonalny. Zwraca się uwagę na, że czynnikiem ryzyka może być niedostateczne albo nieregularne spożywanie posiłków, przyjmowanie zbyt dużych ilości kawy. Powodem napięciowych bólów głowy jako czynnik ryzyka wymieniane jest również odwodnienie, niedostateczna ilość snu, różnego rodzaju zmiany hormonalne. Poza leczeniem farmakologicznym oczywiście stosowana jest psychoterapia i zabiegi fizykoterapeutyczne. Niektóre postacie napięciowych bólów głowy leczone są również przy pomocy iniekcji toksyny botulinowej, którą wszczykuje się w odpowiedniej dawce do mięśnia naczaszanego, chociaż nadal metoda ta pozostaje jeszcze w sferze badań klinicznych. Przewlekłe stosowanie także takich leków jak pochodne ergotaminy, opioidy czy niesteroidowe leki przeciwzapalne albo przeciwdepresyjne mogą powodować polekowe bóle głowy. Leczenie przeciwbólowe obok działania przeciwbólowego właśnie powoduje ten efekt odbicia. W piśmiennictwie istnieje wyraźna sugestia, że 5-letni okres zażywania tych leków przy 10-letnim bólu głowy powoduje wystąpienie polekowych bólów głowy przynajmniej u 2% populacji. Polekowy ból głowy może zostać opanowany wyłącznie poprzez całkowite i natychmiastowe odstawienie środków przeciwbólowych. Takie postępowanie odnosi się nie tylko do klasycznych leków przeciwbólowych, ale także do wspomnianych już leków, które się używa przy migrenie, czyli pochodnych ergotaminy, leków uspokajających, nasennych, zwłaszcza benzodiazepin, również mogą powodować tego typu objawy. Okres abstynencyjny trwa zwykle kilkanaście dni. Objawia się oczywiście występowaniem bólów głowy, nudności, wymiotów. Może występować niedociśnienie, tachykardia, zaburzenia snu. I aby złagodzić, stosuje się zwłaszcza preparaty przeciwdepresyjne. W dalszej kolejności wymieniane są stosowane przez lekarzy neurologów leki przeciwpadaczkowe, takie jak gabapentyna. Niektórzy lekarze, podejrzewając tło immunologiczne napięciowych bólów głowy, oczywiście próbują stosować leki, które mają działanie przeciwalergiczne, krótkotrwale także stosowane są hormony steroidowe. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu powiedzieć o napięciowych bólach głowy. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.